Wszystko zależy od umowy. 16 lutego 2010.00. Know-how. W odróżnieniu od innych dóbr niematerialnych, nie doczekało się wyczerpującej regulacji w prawie polskim. Już zdefiniowanie tego, czym jest w praktyce know-how, nastręcza wiele trudności. W uproszczeniu, know-how można określić jako znaną tylko wąskiemu gronu osób wiedzę lub umiejętność pewnego postępowania, która jest atrakcyjna z punktu widzenia zastosowania w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Do kategorii know-how możemy więc zaliczyć zarówno rozwiązania techniczne, na przykład nieopatentowany jeszcze wynalazek, jak i informacje handlowe lub organizacyjne, na przykład lista klientów, metoda zarządzania zasobami ludzkimi. Know-how nie stanowi natomiast wiedza ogólnie dostępna, której zdobycie nie sprawia wielu trudności, pomijając działania typu R, ampersand, D. Umowy dotyczące know-how stanowią najczęściej występujący w praktyce sposób uzyskiwania interesującej dany podmiot odbiorcy know-how wiedzy. Dla wielu przedsiębiorców, zwłaszcza tych niedysponujących zapleczem badawczo-rozwojowym, jest to atrakcyjna, szybka, a często jedyna droga do wprowadzenia innowacji w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Celem takiej umowy jest z jednej strony uzyskanie możliwości natychmiastowego skorzystania z konkretnej, innowacyjnej wiedzy przez odbiorcę know-how zgodnie z klasyczną zasadą time is money, zazwyczaj bardziej opłacalne niż prowadzenie własnych badań, z drugiej zaś korzyść dostawcy know-how, który liczy na zwrot poniesionych kosztów jego zdobycia oraz oczywiście zysk. Dla twórcy know-how często jedyną ekonomiczną wartością jest cena jego sprzedaży innemu podmiotowi. Żeby umowa dotycząca udostępnienia know-how mogła wywołać pożądane skutki, strony muszą w pierwszej kolejności odpowiednio zdefiniować jej przedmiot. Oczywiście, im dokładniejszy jego opis, tym lepiej dla stron, ponieważ ogranicza to do minimum ewentualne ryzyko przyszłych konfliktów na etapie jej wykonywania. Należy więc w szczególności zaznaczyć, czego dokładnie ma dotyczyć know-how, w tym m.in. jaki obszar merytoryczny ma obejmować, do jakiego konkretnie zjawiska ma się odnosić oraz jakie procesy ma wprowadzać, usprawniać lub unowocześniać. Określenie przedmiotu umowy ma być na tyle szczegółowe, by strony nie miały wątpliwości, które informacje są objęte zakresem umowy oraz jaki cel biznesowy ma być dzięki danemu know-how zrealizowany. Jak wskazuje prawnicza doktryna, w umowie know-how muszą znaleźć się co najmniej następujące postanowienia. Zobowiązanie dostawcy know-how do przekazania odbiorcy oznaczonych w umowie poufnych informacji. Upoważnienie odbiorcy know-how do korzystania z przekazanych informacji w określonym w umowie zakresie. Zobowiązanie do zachowania przez dostawcę know-how poufności przekazywanych informacji. S. 158238 na wszelkie okoliczności. Trzeba zauważyć, że czym innym jest know-how rozumiany jako wiedza atrakcyjna w kontekście prowadzenia przedsiębiorstwa, a czym innym sam sposób przekazania tej wiedzy odbiorcy, tak zwany show-how. Informacje o charakterze know-how, aby można było je wykorzystać, muszą być wsparte konkretnymi materiałami i działaniami dostawcy. Takie wprowadzenie odbiorcy może przybrać kilka równoległych form, np. przekazanie nośnika, na którym konkretna informacja zostanie utrwalona, pliki tekstowe, prezentacja multimedialna czy rysunki techniczne, oraz jednocześnie specjalistyczne działania dostawcy związane z wdrożeniem takiej wiedzy w przedsiębiorstwie odbiorcy, np. konsulting, szkolenie personelu odbiorcy. Sposób przekazania know-how powinien być wyczerpująco określony w umowie. Inaczej, pomimo nabycia uprawnień do korzystania z pewnej wiedzy, odbiorca może zostać pozbawiony możliwości wykorzystania jej w praktyce. Z kolei, upoważnienie do korzystania z know-how jest niezbędne w celu zabezpieczenia odbiorcy na wypadek ewentualnej przyszłej próby podnoszenia przez dostawcę roszczeń przysługujących mu jako autorowi know-how, na przykład przez zarzucanie odbiorcy czynu nieuczciwej konkurencji. Dla skutecznego dochodzenia takich roszczeń niezbędne jest jednak wykazanie bezprawności działań polegających na korzystaniu z know-how. Upoważnienie do korzystania z know-how udzielone przez jego dysponenta taką bezprawność uchyla, a odbiorca know-how może skutecznie bronić się przed roszczeniami. Upoważnienie takie może zawierać różnego rodzaju ograniczenia, np. czasowe, terytorialne czy też odnoszące się do sposobu wykorzystywania know-how. Trzeci ze wskazanych elementów, zobowiązanie do zachowania poufności know-how, ma decydujące znaczenie, jeśli chodzi o zabezpieczenie interesu ekonomicznego odbiorcy know-how. W przypadku udostępnienia know-how konkurentowi odbiorcy, unicestwiony zostałby zasadniczy cel zawarcia umowy know-how w postaci osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Więcej, w przypadku jeszcze bardziej drastycznym, czyli publicznego ujawnienia know-how, zgodnie z głosami podnoszonymi w prawniczej doktrynie, skutkuje utratą przez daną wiedzę statusu know-how. Staje się ona wtedy częścią tzw. domeny publicznej i może z niej korzystać każdy, kto wejdzie w jej posiadanie, bez obaw o potencjalne roszczenia podmiotów trzecich. Zobowiązanie do zachowania know-how w poufności może mieć również znaczenie dla dostawcy w sytuacji, gdy ten jest uprawniony do udostępniania know-how również kolejnym odbiorcom. Na zakończenie trzeba wskazać na całkowity brak regulacji dotyczących korzystania i rozporządzania know-how w ramach polskiego systemu prawnego. Brak regulacji prawnej przenosi więc zasadniczy ciężar zabezpieczenia interesów stron na samych zainteresowanych, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w przemyślanych i precyzyjnych postanowieniach kontraktowych. Maciej Zackiewicz jest prawnikiem w Kancelarii Radców Prawnych Maruta i Wspólnicy.